各位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners. GWF's practical answer.
Wczoraj posłużyliśmy się analogią. Przyrównaliśmy umysł do takiego małego, niewinnego dziecka, które cały czas chce wychodzić z domu i bawić się gdzieś na zewnątrz. Jest pełne energii, bardzo aktywne i wszystko je ciekawi. I mówiliśmy o tym, że można w różne sposoby jakby zajmować się tym umysłem, który właśnie jest tak aktywny. Można znaleźć takie podejście rozluźnione, swobodne, kiedy po prostu zapewniamy, można powiedzieć, temu dziecku coś ciekawego, jakąś ciekawą zabawę w domu i wtedy ono samo z siebie chce w tym domu być, ponieważ może się tam bawić i jest zaciekawione tym, co tam się dzieje. I wtedy dziecko czy nasz umysł w tym wypadku zachowuje swoją taką naturalną żywotność, aktywność. Jest wtedy sporo energii, jakaś chęć do działania. Innym podejściem, o którym mówiliśmy, przeciwieństwem właśnie tego rozluźnionego jest takie podejście, w którym za wszelką cenę staramy się poskromić umysł, czyli niejako wiążemy to dziecko, przywiązujemy je, żeby nie mogło w ogóle wychodzić na zewnątrz. I nieraz ludzie takie podejście przyjmują, taki sposób radzenia sobie właśnie z umysłem, że starają się za wszelką cenę jakoś poskromić, niejako związać, ale wtedy taki umysł traci całą energię, traci swoją żywotność i staje się tak jakby bez życia, bezwolny. Nie jest w stanie niczego zrobić i takie podejście szczególnie obserwujemy u zwanych weteranów w praktyce, u osób, które często praktykują już wiele lat i dosyć często się zdarza, że na zewnątrz takie osoby wydają się bardzo opanowane, spokojne, ale tak naprawdę polega to na tym, że właśnie jakoś tłumią swój umysł, obezwładniają swój umysł. I jeżeli coś takiego się dzieje przez dłuższy czas, to prędzej czy później taka osoba przypuszczalnie przekona się, że ten umysł przestaje właściwie funkcjonować. Nie jest, jakby tracimy wtedy energię i umysł nie jest w stanie wtedy nawet myśleć. Pozostaje w stanie takiej, można powiedzieć, nieświadomości czy otępienia, w którym tak naprawdę tylko umysł jakby zamiera, ale też można powiedzieć, że nasza osobowość już usycha. No i wtedy, jeżeli do tego dojdzie, to w takim stanie umysłu, mimo że pozornie on jest jakiś, tak patrząc z zewnątrz, spokojny, zrównoważony, w takim stanie, gdzie brak energii, brak właśnie klarowności, świadomości, nie można rozwijać praktyki, nie można ćwiczyć się, stosować kontemplacji, czyli tutaj rozbudzać mądrości i w ten sposób dochodzić do wyzwolenia. A więc jest ważne, aby w praktyce w sposób, jak wspominaliśmy o tym, w sposób umiejętny i zręczny stosować metodę, czyli dbać o to, aby umysł zachował swoją żywotność, zachował swoją energię i klarowność, by zachować jasność umysłu. Czyli chodzi o takie właśnie rozluźnione, otwarte podejście, a nie poskramianie umysłu za wszelką cenę, kontrolowanie go i pozbawianie go energii, pozbawianie go takiej naturalnej żywotności i klarowności. Tylko w taki sposób, takie umiejętnie stosując metodę, w sposób rozluźniony jesteśmy w stanie kontynuować praktykę, rozbudzać mądrość i dojść do wyzwolenia. A więc można zadać pytanie, w jaki sposób posługiwać się metodą, aby utrzymywać taką żywość umysłu i utrzymać jego poziom energii, jego siłę. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć najpierw, że takim naturalnym stanem, czy podstawową zasadą umysłu jest to, że jest on jednocześnie cichy i rozświetlony, czy rozświetlający. Czyli inaczej mówiąc, że jest on jednocześnie spokojny i przytomny. Albo można tu ująć jeszcze inaczej, że jest skoncentrowany i właśnie rozświetlony, albo świadomy. To jest taki naturalny, pierwotny stan umysłu. Natomiast jakby nasz bieżący stan jest taki, że ten umysł jest rozproszony. Działanie umysłu jest jakby rozproszone. Nie działa on jako całość, tylko przez różne funkcje. I w związku z tym ta cisza, iluminacja nie są zrównoważone. Jakby nie występują jednocześnie. I dlatego te metody, które stosujemy, dążą do tego, żeby z jednej strony skupić umysł, żeby go zrównoważyć czy uspokoić, a z drugiej strony, żeby go właśnie rozświetlić, żeby nie utracić świadomości, przytomności umysłu. Czyli celem stosowania tych metod jest niejako doprowadzenie umysłu do tego pierwotnego stanu ciszy i rozświetlenia. I aby właściwie stosować metodę, ważne jest to, aby jakby jasno wiedzieć, na czym polega ta metoda i na czym mamy skupić umysł. Mówiliśmy tutaj o jakby dwóch kategoriach metod. Jednej kategorii, gdzie jako przedmiot skupienia wykorzystujemy ciało, narząd zmysłu, jakim jest ciało. Druga kategoria, kiedy stosujemy zwaną świadomość umysłową albo myślący umysł do skupienia. I przy obu tych rodzajach metod jest ważne, żeby jakby jasno zdawać sobie sprawę, jak te metody powinny funkcjonować i na czym powinniśmy skupiać umysł. I kiedy stosujemy te metody, jest ważne, aby z jednej strony, kiedy kultywujemy ten aspekt ciszy, czy spokoju, aby jednocześnie, czyli jest to stan, w którym umysł nie jest zaburzany niczym, to jest w stanie spokoju, równowagi, jest stabilny, aby jednocześnie nie tracić klarowności umysłu. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie się skupić na danym przedmiocie, który wybraliśmy jako przedmiot skupienia, żeby ten przedmiot bardzo wyraźnie i klarownie niejako postrzegać. W przeciwnym razie, jeżeli ten aspekt ciszy będzie dominował, czyli umysł będzie wyciszony, spokojny, stabilny, ale klarowność tego umysłu, jasność umysłu nie będzie wystarczająca, wówczas jest takie niebezpieczeństwo, że właśnie umysł zapadnie się w taki stan otępienia, w stan takiej martwoty. I wtedy jakby traci swoją energię, jest jego aktywność stłumiona. Z drugiej strony, jeżeli zacznie dominować ten aspekt klarowności, jeżeli jasno jakby jest wyostrzona świadomość, no jest z kolei niebezpieczeństwo, że umysł będzie za bardzo rozedrgany, czyli będzie niewystarczający poziom spokoju czy stabilności, zrównoważenia umysłu. A więc tutaj podejście przy stosowaniu tych metod polega na tym, aby równoważyć, jednocześnie jakby rozwijać czy ćwiczyć się w tych dwóch aspektach. Aspekcie ciszy, czyli naszej koncentracji, i aspekcie klarowności, czyli świadomości umysłu. I jeżeli jesteśmy w stanie właśnie w taki umiejętny sposób stosować te metody, aby równoważyć te dwa aspekty, wówczas umysł z biegiem czasu się zjednoczy, czyli ten aspekt ciszy i iluminacji będą działać równocześnie jako całość. Umysł będzie działał jako całość, nie będzie ani rozproszony, ani jak również klarowność umysłu będzie wyraźna i mocna. Tak więc należy pamiętać o tym, aby nie tracić, nie zapominać o ani o jednym, ani o drugim aspekcie, tylko starać się je równoważyć, by rozwijać je jednocześnie. I w ten sposób jesteśmy w stanie doprowadzić umysł do stanu zjednoczenia, czyli do tego pierwotnego stanu cichej iluminacji. W ramach chińskiego buddyzmu istniała taka szkoła, która nazywała się Tien Tai. I założyciel tej szkoły, mistrz Chuzhe, opracował, czy niejako wziął się za metody medytacyjne i usystematyzował je. I opracował coś, co nazwał sześcioma cudownymi bramami, albo sześcioma cudownymi bramami dharmy. I pierwsze trzy cudowne bramy to były podejścia służące uspokajaniu umysłu. I kolejne trzy cudowne bramy to podejścia służące kontemplacji. I w ramach tych trzech bram, cudownych bram służących uspokajaniu umysłu, jednocześnie jakby tak opracował te metody, że te metody uspokajania służyły jednocześnie jako metody potęgujące świadomość, wzmacniające klarowność umysłu. I no, stworzył taki bardzo dobrze, świetny system, właśnie, który jest bardzo pomocny w medytacji. I teraz te pierwsze trzy bramy służące uspokajaniu umysłu zostały nazwane bramą liczenia, następna podążania i wreszcie trzecia unieruchamiania czy uspokajania. I jeżeli przyjrzymy się tym trzem bramom pod kątem metody oddychania, to ta pierwsza brama, czyli liczenie, polegałaby na właśnie liczeniu oddechu. Czyli kiedy stosujemy metodę świadomości oddechu, świadomości oddychania, metoda ta polega na tym, że jednocześnie oddychając liczymy oddechy. Robimy to w ten sposób, że na wydechu, wydech, każdy kolejny wydech opatrujemy liczbą, kolejną liczbą. Robimy to na wydechu, ponieważ wtedy umysł jest ciało i umysł są rozluźnione, czyli ciało się rozluźnia podczas wydechu, jednocześnie umysł jest rozluźniony. A więc robimy wdech i kiedy zrobimy wydech, liczymy i jakby powtarzamy tę czynność, czyli wdech, kolejny wydech i ten wydech opatrujemy kolejną liczbą. I robimy to w takich cyklach, czyli od 1 do 10, kiedy dojdziemy do 10 oddechu, czyli konkretnie do 10 wydechu, to przy następnym wydechu liczymy znowu 1. I stosując tę metodę, jesteśmy w stanie z jednej strony właśnie uspokoić, stabilizować i uspokoić umysł, a z drugiej strony wzmocnić przytomność umysłu, klarowność umysłu, ponieważ z jednej strony jakby mamy taki wyraźny przedmiot skupienia umysłu, z drugiej strony ta metoda jest o tyle skuteczna, że bardzo szybko jesteśmy w stanie zauważyć, jeżeli zgubimy się w tym liczeniu, jeżeli nasz umysł się rozproszy i powiedzmy pochwycą go jakieś przypadkowe myśli, generalnie odpłynie od, odejdzie od oddechu, przestanie być świadomy oddechu, wówczas bardzo szybko można to zauważyć i wrócić do oddechu, do świadomości oddechu. Jest to łatwe, ponieważ w momencie, kiedy się zgubimy, kiedy umysł się rozproszy, na ogół coś się dzieje z liczeniem. Znaczy gubimy się w tym liczeniu albo przestajemy liczyć i szybko można to zauważyć i wrócić do liczenia. Także jest to bardzo dobra metoda służąca właśnie z jednej strony koncentracji, doprowadzaniu umysłu do tego stanu jednoupunktowienia, a z drugiej strony działa w ten sposób, że nasza świadomość się wyostrza poprzez tę potrzebę jakby liczenia i jakby zauważania, czy umysł towarzyszy oddechowi i czy rzeczywiście to liczenie odbywa się bez przeszkód po kolei. Tak więc to można powiedzieć jest ta pierwsza część, czy pierwsza z tych trzech bram służących uspokajaniu umysłu. A więc stosując to podejście polegające na liczeniu oddechów, po prostu liczymy wydechy od 1 do 10 i potem zaczynamy od nowa. I jakby praktyka polega na nieprzerwanym podążaniu za oddechem i liczeniu na wydechach. I w tej metodzie, w tym podejściu chodzi o to, żeby poprzez ciągłe powtarzanie i wracanie do tej metody, jeżeli się zgubimy, żeby zauważać to i wracać znowu do liczenia. I w ten sposób chodzi o to, aby dojść do takiego stanu, w którym jesteś jakby jasno, zdajemy sobie sprawę, że stosujemy tę metodę i w każdej chwili zarówno oddech, jak i liczba jakby są jasno postrzegane, wyraźnie postrzegane, jasnym umysłem i nie gubimy się w tym liczeniu, czyli jesteśmy w stanie jakby nieprzerwanie liczyć w taki sposób, czyli wtedy umysł jest skupiony na liczeniu oddechów, to jest ten aspekt ciszy i jednocześnie jest przytomny, jest jasno świadomy każdego oddechu i każdej liczby. Wtedy, jeżeli dojdziemy do takiego stanu, wówczas w pewnym momencie, jeżeli jest to praktyka wystarczająco stabilna, z wystarczającą klarownością umysłu, wówczas można w pewnym momencie zrezygnować z liczenia, czyli zrezygnować z liczb i tylko po prostu być jasno świadomym każdego oddechu. To już jest ta druga brama, ta druga z tych trzech cudownych bram służących uspokajaniu umysłu. I jeżeli jesteśmy w stanie podążać za oddechem w taki sposób, znowu z umysłem stabilnym, skupionym tylko na oddechu i jasno świadomy tego oddechu, w pewnym momencie ten oddech może stać się tak subtelny, tak słabo wyczuwalny, jakby go w ogóle nie było. I wtedy następuje przejście, można powiedzieć, do tej trzeciej cudownej bramy, do tego nieruchomego umysłu. Kiedy umysł jest w stanie bez ruchu, jest całkowicie skupiony, ale jednocześnie jest całkowicie klarowny, jest jasny i te aspekty klarowności i wyciszenia, spokoju są równoczesne, są zjednoczone. Można powiedzieć, że wtedy umysł jest zjednoczony, w stanie zjednoczenia. Tak więc tak, można powiedzieć, że tak może postępować ta praktyka właśnie odliczenia oddechu poprzez podążanie za oddechem aż do stanu bez ruchu umysłu. Natomiast spośród tych trzech rodzajów, z tych trzech podejść, tak naprawdę najtrudniejszym jest właśnie to pierwsze, czyli liczenie. Mimo że wydaje się to bardzo prostym podejściem, że wystarczy po prostu opatrywać kolejne wydechy tą liczbą od 1 do 10 i potem od nowa w kolejnych cyklach, to wykonanie tego okazuje się wcale niełatwe. Często jest tak, że próbując tej praktyki okazuje się, że nawet nie jesteśmy w stanie zliczyć do 10 i już zanim dojdziemy do 10 już się gubimy, albo gdzieś coś nas rozprasza, jakieś myśli czy jakieś inne bodźce i znowu musimy jakby przywoływać umysł, jakby skupiać go ponownie na liczeniu. I nawet jeżeli chodzi o osoby, które są, można powiedzieć, już weteranami w praktyce, już długo praktykują i stosują czy stosowały już inne metody, to jeżeli próbują wrócić do tej metody liczenia oddechu, to często okazuje się, że no, nie jest im wcale też łatwo praktykować w taki sposób, że też gubią się i to często zaledwie po paru oddechach, po paru liczbach. Jeżeli tak jest, świadczy to o tym, że tak naprawdę przez wszystkie te lata praktyki uprzednie tak naprawdę nie przykładały się właściwie do stosowania swojej metody i że ich stan stabilności i klarowności umysłu nie są wcale aż takie, jakby się wydawało po tych latach praktyki. I w związku z tym ta metoda liczenia oddechów jest doskonałą metodą. Z jednej strony jako pewnego rodzaju wskaźnik poziomu naszej praktyki, czy stopnia stabilności, klarowności umysłu, a z drugiej strony jako metoda właśnie ćwiczenia, czy doprowadzania umysłu do stanu stabilności i klarowności poprzez to jakby jednoczenie umysłu i potem przechodzenie do samego podążania za oddechem i do stanu bezruchu. Także zalecamy tę metodę liczenia oddechów jako doskonałą metodę, dzięki której można kultywować właśnie zarówno klarowność umysłu, jak i stabilność, skupienie przy jednoczesnym zachowaniu siły i żywości tego umysłu, bez popadania w jakiś taki stan otępienia czy nieświadomości. A więc to jest właśnie podejście tych sześciu cudownych bram zastosowane do metody świadomości oddechu, czyli w tym wypadku jest to liczenie oddechów, podążanie i następnie unieruchamianie umysłu. I jest to naprawdę wspaniała praktyka, właśnie praktyka oddechu wykorzystująca tych sześć bram. I tych sześć bram można też wykorzystać do innych praktyk, o których tutaj mówiliśmy, czyli na przykład do praktyki recytacji imienia Buddy, czy mantry, czy recytacji huatou. Podejście jest takie samo, opiera się właśnie na tych trzech krokach: liczeniu, podążaniu i unieruchamianiu. I te metody, to podejście pomaga jednocześnie stabilizować, skupiać umysł i jednocześnie pomaga potęgować świadomość, czy wzmacnia klarowność, świadomość umysłu.